Dzisiaj druga część, temat szczęśliwe małżeństwo. Szczęśliwe małżeństwo. Tydzień temu rozpoczęliśmy ten temat i mówiliśmy o tym, że źródłem szczęśliwego małżeństwa, źródłem szczęścia w małżeństwie niekoniecznie jest mąż czy żona, ale przede wszystkim szczęśliwe serce. Jeśli ktoś pokłada całą swoją nadzieję w tym, że małżeństwo go uszczęśliwi, że małżeństwo zaspokoi wszystkie jego problemy, że małżeństwo cudownie zmieni całe jego życie, to jest w błędzie. Najważniejszą rzeczą jest nasze serce, tak? Szczęśliwe serce to szczęśliwe małżeństwo, to szczęśliwe życie, to szczęśliwa rodzina. Szczęśliwi ludzie tworzą szczęśliwe małżeństwa. O tym mówiliśmy w tamtym tygodniu. O fundamencie szczęścia, które musi być w naszych sercach. Dzisiaj będziemy mówić o księciu. Dzisiaj będziemy mówić o księciu, czyli o mężu. O tym, jak stawać się lepszym mężem. Naprawdę miałem kłopot z tym, żeby wymyślić coś, co może spowodować, że my, mężczyźni, możemy być jeszcze lepsi. Ale moja żona też mi kilka rzeczy podpowie zawsze, także każda młoda dziewczyna marzy o tym idealnym, o tym przystojnym, o tym romantycznym mężu i kiedy jest ten dzień ślubu, jest tak pięknie, jest tak cudownie, kwieciście, słodko. Niedawno przygotowywałem jedno z kazań ślubnych i tak mówię w domu, no dzieci, co ja mam powiedzieć na tym kazaniu? Już tyle tych kazań ślubnych wygłosiłem, co tu jeszcze powiedzieć? A mój syn mówi, tata, powiedz, możecie się pocałować. I to jest właśnie ten piękny dzień ślubu, ten dzień, kiedy ci dwoje stają przed sobą i tylko czekają, kiedy kaznodzieja, kiedy pastor, kiedy duchowny powie, możecie się pocałować, bo oni tylko na to czekają przecież, prawda? Teraz takie słówko do pań, do kobiet. Są takie dwa niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o wstępowanie w związek małżeński, o wybór męża. Dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze to jest zbyt duży kompromis. Niektóre dziewczyny mówią, no lata lecą, będę starą panną i tu nagle pojawia się jakiś gość na horyzoncie i a tam nieważne, czy taki, czy inny, nieważne, że jest może nie taki wymarzony, jakbym chciała i idą na zbyt duży kompromis. I potem pytasz, no a jak ten twój narzeczony, czy on w ogóle wierzy w Boga, czy on w ogóle ma jakąś relację z Bogiem? A wiesz, no popracujemy na tym potem, najważniejsze, że mam chłopaka w końcu. No a jak wam się w ogóle układa relacja? No tam czasami mnie trochę poobija o ściany, ale to na pewno się po ślubie zmieni. Najważniejsze, że mam kogoś, że mam w końcu, że nie jestem sama. Zbyt duży kompromis wskazuje na wiele problemów, wskazuje często wiele małżeństw na porażkę. Ale z drugiej strony drugie niebezpieczeństwo dla was, panie, to zbyt wysokie oczekiwania, zbyt wygórowane oczekiwania. O, on to musi być ideał, on to musi być idealnym mężczyzną. A ten to ma za mało włosów, a ten to ma nie taki kolor włosów, a ten ma za duży brzuch, ten ma za mały brzuch. A potem w małżeństwie też cały czas jakieś wygórowane oczekiwania. Poprzeczka tak wysoko podniesiona, że żaden mężczyzna nie jest w stanie jej przeskoczyć. Panie, drogie siostry, jeśli za wysoko podniesiecie tę poprzeczkę, jeśli wasze oczekiwania będą ciągle takie wyśrubowane, takie wyidealizowane, to skazujecie swoje małżeństwo na problem, skazujecie swojego męża przyszłego bądź obecnego na porażkę, bo on nie jest w stanie tego przeskoczyć. Z tym brzuchem na przykład. Nie jest w stanie przeskoczyć takiej wysokiej poprzeczki. A więc z jednej strony zbyt duży kompromis prowadzi do wielu problemów. Z drugiej strony zbyt wysokie oczekiwania, zbyt wygórowane oczekiwania również prowadzą do wielu problemów w małżeństwie. A więc jacy jesteśmy my, panowie? Jacy są mężczyźni? Kilka ważnych informacji, zanim będę mówił o tym, jak być lepszym mężem. Chcę wam, siostry drogie, powiedzieć, miłe panie, że mężczyźni są takim bardzo dziwnym tworem. Mężczyźni są, tak mówiąc w skrócie, Mężczyźni są raczej głusi, ślepi i niewrażliwi. Podobno skóra kobiety jest 10 razy bardziej wrażliwa niż skóra mężczyzny. Mężczyźni są ślepi. Siatkówka oka kobiety jest inaczej zbudowana niż siatkówka mężczyzny. Kobieta widzi lepiej, kobieta widzi szerzej. Dlatego my, mężczyźni, nie możemy znaleźć sera w lodówce, nie możemy znaleźć swoich skarpetek. Zresztą większości rzeczy nie możemy znaleźć. Ja wczoraj zostałem sam w domu, bo Lidia była tutaj na konferencji, zostałem sam w domu z dziećmi i szukam czegoś do jedzenia. No i postanowiłem coś tam zjeść i patrzę, no gdzieś tu ten makaron był, jakiś makaron widziałem ostatnio, ale szukam i go nie znalazłem, więc ugotowałem całą michę znowu makaronu, a potem się okazało, że ten makaron tam po prostu był, była wielka, pełna miska makaronu, także miałem dwie pełne michy makaronu. My po prostu nie widzimy. Mężczyźni częściej są ofiarami wypadków pieszych, piesi, to przeważnie mężczyźni, bo my wąsko widzimy, nasze siatkówki są tak wąskie, że my nie widzimy na prawo, na lewo za dużo. My mniej słyszymy, my mamy słabsze powonienie, my mniej smaków odczuwamy, mniej kolorów rozróżniamy, my mężczyźni się wolniej uczymy czytać, a w ogóle to nigdy nie przegadamy kobiet. Bo kiedy my mówimy, to nasza lewa półkula tylko pracuje. Kiedy kobiety mówią, pracują obydwie półkule. Więc mężczyzna nigdy nie przegada kobiety w żadnej debacie. Możecie to czasami w telewizji zaobserwować na przykład, czy w swoim małżeństwie na przykład. Kiedy my odpoczywamy, kiedy mężczyzna odpoczywa, to nasz mózg wyłącza się w 70%. Kiedy kobieta odpoczywa, jej mózg wyłącza się tylko w 10%. 90% cały czas pracuje. Dlatego ona nawet jak odpoczywa, to cię obserwuje, wszystko wie, co się dzieje, co się z tobą dzieje, co robisz, czego nie robisz. Wszystko wie. A ty jak odpoczywasz, to nic nie wiesz. Dom się pali, dzieci się pozabijają, a ty nic nie wiesz. Mężczyźni nie mają czegoś takiego jak intuicja. Jesteśmy totalnie niewrażliwi. Dlatego żony, nie myślcie sobie, że mężowie rozumieją wasze sygnały. Nie łudźcie się. Mężczyzna nie rozumie sygnałów. Mężczyźnie trzeba przyjść, mężowi trzeba przyjść i po prostu powiedzieć głośno, do ucha, wyraźnie. Najlepiej 3 razy to powtórzyć. Napisać na kartce. Jak idziemy na zakupy i jest więcej niż jeden produkt, musimy mieć kartkę. Bo my nie rozumiemy takich sygnałów, jakie kobiety puszczają. Po prostu trzeba kawę na ławę, głośno i powoli. I to nie zawsze zrozumiemy. Więc my jesteśmy w pewnym sensie, no tak, mamy taką wrodzoną niepełnosprawność. Kiedy mówiłem to mojej żonie, to ona zamiast mi współczuć, taki błysk w jej oczach się pojawił, taki radosny błysk. Ja jej o tym opowiadam, jakim jestem wrodzonym, niepełnosprawnym mężczyzną, a tu zero współczucia, tylko taka radość w oczach. Wow, no właśnie, właśnie, super, super. I powiedziała tak, a to dlatego tak was Pan Bóg stworzył, żebyście potrzebowali żon, żebyście musieli korzystać z pomocy, żebyście musieli powiedzieć, potrzebujemy pomocy. Drogie siostry, patrzcie na swojego męża przez pryzmat tych kilku informacji, które przekazałem. Będzie łatwiej. Więc takie 3 rzeczy dla nas, panowie, mężowie, jak stawać się lepszym mężem. Po pierwsze, mąż, który stara się mieć wzorzec, dobry wzorzec, najlepszy wzorzec. Bądźmy mężami, którzy patrzą na dobry wzorzec. Najlepszym wzorcem oczywiście jest nasz Bóg. Pan Bóg jest najlepszym wzorcem. On jest wzorcem męża, doskonałego męża. Pieśń nad pieśniami, ta najbardziej romantyczna księga Biblii, opisuje nie tylko ludzką miłość, ale jest obrazem miłości Boga do swojego ludu. Bóg kocha swój lud, tak jak mąż kocha żonę. Bóg jest doskonałym mężem. I w tej doskonałej relacji, jaką on ma, w nim znajdujemy schronienie, w nim znajdujemy bezpieczeństwo. To jest chyba to, czego najbardziej potrzebujemy. Otwórzmy Psalm 61. I tutaj jest mowa o tym, jakim wspaniałym mężem dla nas jest Pan Bóg. Psalm 61, wersety 2-5. Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca. Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogowi. Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod osłoną Twych skrzydeł. To, czego potrzebujemy od Boga, to bezpieczeństwa. To, czego potrzebujemy od Boga, to ochrony, tak? Potrzebujemy Jego bliskości. Potrzebujemy schronić się w cieniu Jego skrzydeł. To jest wołanie człowieka. Boże, chcę, żebyś był moją ochroną. Chcę, żebyś był moim schronieniem, moim bezpieczeństwem. Naukowcy twierdzą, że największą potrzebą żony jest bliskość i poczucie bezpieczeństwa. To samo, czego my szukamy w Bogu. W Bogu szukamy bliskości, w Bogu szukamy poczucia bezpieczeństwa, w Bogu szukamy zbawienia, wybawienia, uratowania. I to są też najważniejsze potrzeby każdej żony. Bliskość i poczucie bezpieczeństwa. A więc mąż, który chce być lepszy, będzie starał się naśladować wzorzec Boga. Boga, który daje, zaspokaja potrzebę bliskości i Boga, który zaspokaja potrzebę poczucia bezpieczeństwa, tak? I są dwa problemy mężczyzn. Są dwa męskie problemy. Pierwszy problem to nazwałem mąż mięczak. Tak porównałem do takich organizmów prostych, bo jesteśmy takimi prostymi organizmami, my mężczyźni. Więc mąż mięczak to jest ten, który nie zaspokaja tej potrzeby bezpieczeństwa, nie daje tego poczucia bezpieczeństwa swojej żonie. Jest rozchwiany emocjonalnie. Taki emocjonalnie raz taki, raz taki. Jest przestraszony, ciągle się czegoś boi. Jest niepewny. Jest w pewnym sensie jak taki połamany parasol. Tu wiatr wieje, tu deszcz pada, ty ten parasol chcesz otworzyć, a on ma wszystkie ramiona gdzieś w każdą inną stronę, tak? Żona szuka w mężu poczucia bezpieczeństwa. Żona szuka w mężu tego schronienia przed wiatrem, przed burzą, przed deszczem, przed złem. Szuka w mężu stabilności, szuka w mężu takiej siły, takiej stałości. A więc mąż powinien patrzeć na Boga, bo Bóg jest stały, Bóg jest twierdzą, Bóg jest ochroną, Bóg jest parasolem niepołamanym, tak? I mąż powinien powiedzieć, Boże, chcę być tak jak Ty. Mąż powinien iść na duchową siłownię i umacniać się w tych dziedzinach. Biblia mówi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Amen? Panowie, umacniajmy się w Panu. Jeśli czujemy się słabi, jeśli czujemy się zagrożeni, jeśli czujemy się niestabilni, jeśli czujemy się chwiejni, panowie, umacniajmy się w Panu. Bądźmy jak dobry parasol. Bądźmy silni. My sami z siebie często tacy nie jesteśmy, ale Bóg jest naszym wzorcem, Bóg jest naszym modelem, Bóg jest tym, z którego czerpiemy siłę i wzorzec, żeby takimi się stawać. Więc przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, chcę być silniejszy w Tobie, chcę być bardziej stabilny, chcę być dobrą ochroną dla mojej żony, dla moich dzieci, nie chcę być połamanym parasolem. I drugi problem to jest mąż skorupiak. Mąż skorupiak, który się w swojej skorupce zamknął i jest jakimś takim obojętnym, milczącym, zimnym facetem, tak? Który jest zamknięty, który jest wyizolowany, który nie jest kontaktowy, który nie zapewnia tego poczucia bliskości. Zamyka się w swoim świecie, zasłania się swoją gazetą, bierze do ręki pilot, majstruje w swoim garażu całymi dniami. I z nikim nie rozmawia, nie wylewa z siebie swoich uczuć, nie obdarza ciepłem, nie rozmawia, nie całuje na dobranoc. Taki skorupiak, tak? I mięczak to jest niedobre i skorupiak też nie jest zbyt dobre, bo tu z kolei brakuje tego elementu dobrych relacji. Bo tutaj Dawid woła: Boże, słuchaj mnie, słuchaj mojego błagania, werset drugi mówi. Wołam do Ciebie, chcę być blisko Ciebie, chcę się do Ciebie, chcę się jakby przytulić, chcę z Tobą rozmawiać, chcę z Tobą mieć kontakt, chcę, żebyś był takim Bogiem kontaktowym, Bogiem relacji. I Bóg to zapewnia nam, tak? Bóg daje nam to. Dlatego, panowie, nie zamykajmy się w swoich skorupkach, nie izolujmy się, nie wycofujmy się, ale bądźmy tymi, którzy darzą ciepłem, którzy darzą bliskością swoją żonę, swoją rodzinę. W Bogu to mamy, bo Bóg taki jest. I Bóg może nas uczyć tego, żebyśmy stawali się bliżsi tym, z którymi mieszkamy. Więc mąż niech się stara mieć dobry wzorzec w Bogu. Mężowie, zachęcam was i siebie. Patrzmy zawsze na wzorzec, którym jest Pan Bóg. Bądźmy coraz bliżej tego wzorca. Naśladujmy ten wzorzec. I umacniajmy swój kręgosłup i wychodźmy ze swoich skorupek. Więc pierwsza taka rzecz, pierwsza taka rada dla nas, mężowie, dla was przyszli mężowie, naśladujmy dobry wzorzec. Pan Bóg jest naszym najlepszym wzorcem, tak? I kiedy Jego naśladujemy, to możemy wtedy zaspokajać te najważniejsze potrzeby naszych żon, którymi są bliskość i poczucie bezpieczeństwa. Dalej, druga ważna rzecz, druga ważna rada dla nas, mężowie. Bądźmy tymi, którzy starają się znać na miłości. Starajmy się znać na miłości. Mówi się, że żonę należy kochać i próbować ją zrozumieć. Nie zawsze zrozumiesz swoją żonę, nie musisz zrozumieć jej do końca, ale kochaj ją. Znaj się na miłości, odkrywaj, co to jest miłość. Problemem wielu mężczyzn jest to, że jeśli chodzi o temat miłości, to po pierwsze, wielu mężczyzn nie zaznało miłości w dzieciństwie. Wielu mężczyzn nie zaznało miłości od swoich ojców, w swoich domach, w swoim dzieciństwie. I drugi problem polega na tym, że wielu chrześcijańskich mężczyzn nie zgłębia miłości Ojca, miłości Boga Ojca. A te dwie rzeczy są bardzo ważne, jeśli chcemy być mężami, którzy znają się na miłości. Pierwsza rzecz to, jak wyglądało twoje dzieciństwo, jak wyglądała relacja twojego taty do ciebie, ile miłości od niego odbierałeś, ile ciepła od niego odbierałeś, jak wyglądała ta relacja. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37, werset 3 i 4. Historia Józefa. Pierwsza Mojżeszowa, 37, 3 i 4. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Już pomijam ten fakt, że Józef był rozpieszczony, że był faworyzowany, był wyróżniany spośród swoich braci, ale jedno jest pewne, Józef wiedział, co to jest miłość ojca, tak? Józef wyrastał w atmosferze miłości. Józef czuł miłość, dostawał prezenty od swojego taty. Inni bracia mu wtedy oczywiście zazdrościli tego, ale to dziecko wychowywało się w atmosferze miłości. I to, że on potem był tak wielkim przywódcą, że on potem potrafił przebaczać swoim braciom, że on wychodził cało z tak wielu różnych opresji i przetrwał więzienie, i przetrwał różne inne trudne sytuacje, to też ma związek z tym, że on wychowując się, wychowywał się w atmosferze niesamowitej miłości, akceptacji, poczucia takiej pewności siebie, takiego bezpieczeństwa w swoim domu. I to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Dziecko, które wychowuje się w takiej atmosferze, dziecko, które wie, że jest kochane, dziecko, które jest obdarzane miłością rodzica, miłością ojca, o, ma dużo łatwiejszy start w życiu, dużo łatwiejszy. Ale jeśli nie miałeś takiego dobrego startu, jak miał Józef, to nie szkodzi. Ty możesz zmienić tę sytuację. Ty możesz przerwać ten łańcuch pokoleniowy w twojej rodzinie. Panowie, zburzmy ten pokoleniowy kult zimnego, obojętnego taty. Jeśli ty tego nie doświadczyłeś w swoim domu, to bądź pierwszy w swojej rodzinie, bądź pierwszym pokoleniem, które postanawia, że będzie inaczej, że w moim domu nie będzie tak, jak było kiedyś, że ja będę tatą, który kocha, który okazuje miłość. Nie będę ciągnął dalej tego łańcucha pokoleń. Skoro mnie nie kochali, to ja też nie będę kochał. Skoro mi tego nie okazywali rodzice, ja też nie będę tego okazywać. Zburzmy to, zmieńmy to, zatrzymajmy to, powiedzmy nie, nie zgadzamy się na to. To nie jest dobre, to nie jest dobre. I bądźmy pierwsi w tym łańcuchu pokoleń, którzy powiemy tak, będę tatą, będę ojcem, który okazuje miłość swoim dzieciom, który mówi swoim dzieciom, że je kocha, który okazuje dzieciom uczucie. A z drugiej strony odkrywajmy miłość naszego Ojca w niebie. Nawet jeśli nie mieliśmy tej miłości w naszych rodzinach, kiedy byliśmy mali, odkrywajmy miłość Ojca. Miłość Ojca w niebie jest niezgłębiona, tak? Efezjan mówi o tym, żebyśmy poznali miłość, której nie można zmierzyć, która jest tak głęboka, tak szeroka, tak wysoka, tak wielka, żebyśmy poznali miłość Ojca. To jest coś, co jakoś szczególnie w tym roku odkrywam ja osobiście. Tak od początku tego roku, jakby Bóg to jakby szczególnie włożył w moje serce. Odkrywaj moją miłość. Ciesz się moją miłością. Jeszcze tak wiele masz do odkrycia, Mariusz. Tak mało znasz miłość Ojca. Odkrywaj więcej. Czerp radość z miłości Ojca. Czerp poczucie wartości z miłości Ojca. Czerp poczucie bezpieczeństwa. Czerp pokój z miłości Ojca. To jest coś, do czego ja sam dążę, o co się modlę. Boże, pomóż mi odkrywać więcej Twojej miłości. I kiedy tak postępujemy, panowie, zaczynamy znać się na miłości. Zaczynamy poznawać się na miłości. Przeczytajmy jeszcze dwa fragmenty, które mówią o miłości mężów. Efezjan 5:25 i Kolosan 3:18. Efezjan 5:25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie. I Kolosan 3:18-19. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. W obydwu tych fragmentach, kiedy apostoł Paweł mówi o małżeństwie, to zawsze mówi o tym, że to mąż ma miłować żonę. Nigdy nie mówi żonie, że ma miłować męża. To tak jakby chciał wskazać na te aspekty, które są dla obu stron troszkę trudniejsze. Może dla żony to nie jest wielką trudnością kochać męża, mieć jakieś uczucie. Za to może z czym innym ma problem, którym tutaj czytaliśmy. A z kolei mąż potrzebuje uczyć się miłości. Mężowie, miłujcie żony swoje. Mężowie, to wy jesteście dawcami miłości. Mężowie, jeśli ktoś w tym małżeństwie ma dawać miłość, to wy. To mąż jest dawcą miłości, to mąż jest inicjatorem miłości w swoim małżeństwie. Tak, panowie? Panowie, chcecie widzieć cuda w swoim małżeństwie? Chcecie widzieć zrealizowane wasze marzenia? Nie będę tutaj mówił głośno, o czym mężowie marzą. A chcecie widzieć swoje marzenia spełnione? Chcecie widzieć cuda w waszych małżeństwach? Dawajcie miłość, tak? Dawajcie miłość. Dawajcie miłość. Kochani, kiedy dajemy miłość, to dzieją się cuda. Naprawdę. Naprawdę, mówię wam. Kiedy dajemy miłość, dzieją się cuda. Więc poznawajmy się na miłości. Znajmy się bardziej na miłości. Bądźmy mężami, którzy dają miłość, bądźmy ojcami, którzy okazują miłość. I trzecia ważna rzecz. Mąż, który stara się brać na siebie męską odpowiedzialność. Zauważcie, panie, to słowo stara się. Ja cały czas używam to słowo stara się. To jest takie bezpieczne określenie, prawda? Mąż, który stara się mieć najlepszy wzorzec. Mąż, który stara się znać na miłości. Mąż, który stara się brać na siebie męską odpowiedzialność. Panowie, jak coś będzie nie tak, to zawsze możecie powiedzieć, ale ja się będę starał. Albo ja się staram, ale mi jeszcze nie wychodzi. To jest bardzo dobre słowo. Ja z niego korzystam i jest takim dobrym słowem, takim wprowadzającym pokój. Więc po trzecie, mąż, który stara się brać na siebie męską odpowiedzialność. Odpowiedzialność za swoje czyny, odpowiedzialność za swoje małżeństwo, za przyszłość. Bóg tak skonstruował mężczyznę, że złożył na nim odpowiedzialność. Żona świetnie funkcjonuje, żona świetnie rozkwita, rozwija się w swoim życiu, w swoich pasjach, w swoim powołaniu, w swojej osobowości. Świetnie się rozwija, kiedy mąż niesie na sobie pewnego rodzaju odpowiedzialność. Odpowiedzialność, którą gdzieś Bóg włożył w niego. I popatrzcie na dwóch takich ludzi ze Starego Testamentu. Jeden Adam, drugi Abraham. Popatrzcie na błąd Adama, o którym czytamy w pierwszej Mojżeszowej 3:6. Kiedy Adam zawiódł tutaj w tej odpowiedzialności. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią. Panowie, powiedzcie, który był z nią. Panowie, pobudka, który był z nią. Jest tu 3-4 facetów, reszta to mięczaki, skorpiaki. Więc zerwała i dała owoc mężowi, który był z nią i on też jadł. Słuchajcie, Adam tam był. Adam tam był. Adam był z nią, kiedy ona zrywała ten owoc. Adam był i słyszał, i widział całą tę sytuację. I nic z tym nie zrobił. Kompletnie na to nie zareagował. Ona tam sobie gada z tym wężem, z tym szatanem, tam on ją kusi, a on patrzy z boku na to i nic. On tam był, on to widział, on to słyszał. A potem ona zerwała, zjadła, jeszcze dała jemu, on też zjadł. I ona mu powiedziała, to takie mało kaloryczne, nie bój się, nie przytyjesz, zjedz. I on po prostu tam stał i na to patrzył. Zamiast wziąć na siebie tę odpowiedzialność, którą Bóg na niego złożył, zamiast powiedzieć, kobieto, co ty robisz? Zastanówmy się. Czy aby Bóg nie powiedział inaczej? Czy to nie ma być inaczej? Stał tam obojętnie. Zabrakło tego elementu odpowiedzialności, tej męskiej odpowiedzialności, żeby powiedzieć chwileczkę, usiądźmy, zastanówmy się, porozmawiajmy, nie podejmujmy tej decyzji tak od razu. Zobaczmy, czy to jest dobre, czy to jest właściwe. Więc panowie, nie przyglądajmy się tylko na to, co się dzieje. Nie przyglądajmy się tylko na to, co się dzieje w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, z naszymi dziećmi. Nie patrzmy tylko na to z boku, jak obserwatorzy. Ale to są nasze domy, to są nasze małżeństwa. My mamy tam jakąś odpowiedzialność, tak? My reagujmy, kiedy trzeba reagować. My powiedzmy coś, kiedy trzeba powiedzieć. My bądźmy tymi, którzy niosą odpowiedzialność. A potem widzimy Abrahama. rozdział 12 i wersety 1 do 5. Bóg znalazł takiego człowieka, który się nazywał Abraham, i rzekł Pan do niego: wyjdź z tej ziemi, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę. Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił. I potem werset 4 mówi: Abraham wybrał się w drogę, tak jak mu rozkazał Pan. Werset 5 mówi: wziął też Abraham swoją żonę, Sarę, i Lota, bratanka swego, i cały swój dobytek, i poszedł, i poszedł. Abraham coś usłyszał od Boga, odebrał jakiś głos Boży, odebrał jakieś Boże powołanie, jakiś kierunek dla swojego życia i wziął na siebie odpowiedzialność. Powiedział: żono, wyprowadzamy się. Wyprowadzamy się, jedziemy tam, podejmujemy decyzję, ponieważ Bóg nas tak prowadzi, ponieważ Bóg tak do nas powiedział, Bóg tego od nas oczekuje, idziemy tam. Biorę na siebie tę odpowiedzialność. Zostawiamy to, co mieliśmy, podejmujemy ważną decyzję, bardzo ważną decyzję. I Abraham wziął na siebie. Nasza historia zaczęła się od człowieka, który wziął na siebie odpowiedzialność, tak? Bo my, Biblia mówi, że my tam sięgamy do korzeni Abrahama, do jego wiary, do jego postawy, do jego decyzji. My stamtąd czerpiemy źródło. Chrześcijaństwo tam się gdzieś zaczęło, dawno, w Abrahamie. W człowieku, który wziął na siebie odpowiedzialność, który podejmował dobre, ważne, ryzykowne decyzje. I wiedział, czego Bóg od niego oczekuje. I nie zawahał się, nie przestraszył się. Stanął na wysokości zadania, tak? A więc widzimy tutaj w Abrahamie, po pierwsze, widzimy poczucie przeznaczenia. On odebrał to poczucie przeznaczenia. Wiem, że Bóg ma coś dla nas. Wiem, że jest jakieś przeznaczenie dla mojego małżeństwa. Chcę odkrywać jakie. Chcę odkrywać jakie. Mężowie, odkrywajmy to przeznaczenie dla swoich rodzin, dla swoich domów. Odkrywajmy to przeznaczenie. Interesujmy się tym, pytajmy się Boga: Boże, jakie masz przeznaczenie dla mojego małżeństwa, dla mojej rodziny? Odkrywajmy to, żyjmy z tym poczuciem przeznaczenia. Widzimy w Abrahamie jakieś pragnienie przygody. Jakieś pragnienie przygody, on się nie zawahał przed tym, żeby pójść w nieznane. Wejść na nowe obszary, wejść w coś zupełnie nieznanego. Dlaczego chłopcy organizują bitwy? Dlaczego chłopcy bawią się w jakieś tam wyścigi? Dlaczego chłopcy właśnie organizują takie zabawy, pełne przygody, pełne jakiegoś wyzwania, jakiejś rywalizacji? Bo to jest w nas wbudowane. Bóg włożył to w nas mężczyzn. I wydobywajmy to z siebie, bracia. Wydobywajmy to poczucie przygody, że Bóg dla nas ma coś więcej, że musimy do czegoś dążyć, że chcemy do czegoś zmierzać, że chcemy coś osiągać dla Niego. Widzimy również w Abrahamie podejmowanie ryzyka. On podjął wielkie ryzyko, bo Bóg mu tak naprawdę nie powiedział, dokąd idzie. Tylko powiedział: wyjdź stąd, idź dalej. Ale Abraham podjął to ryzyko i poszedł dalej. Mój tata kiedyś wyprowadził nas ze wioski, która się nazywa Smarchowice Wielkie. I przeprowadził nas do Opola. Gdyby nie jego jakieś decyzje wtedy, taka odpowiedzialność, to może byśmy gdzieś mieszkali dzisiaj w Smarchowicach Wielkich. Nawet nie wiecie, gdzie to jest. Ja też dokładnie nie wiem. Ale był taki moment, kiedy on podjął dobre decyzje, słuszne decyzje. Wierzę, że to było Boże prowadzenie. I on to odebrał, to prowadzenie. I zamieszkaliśmy w Opolu. Ileś tam lat temu, dawno, jeszcze w tamtym wieku. I to jest to, kiedy mężczyzna bierze na siebie to ryzyko, podejmuje decyzję, czuje, że Bóg go prowadzi, czuje, że tak ma być, jest gotowy podjąć takie ryzyko. No i oczywiście widzimy prowadzenie Boże, prowadzenie Ducha Świętego, bo to Bóg przemówił do Abrahama, to Bóg powiedział, on słyszał Boży głos. A więc my, mężowie, starajmy się o to, żeby słyszeć Boga, żeby znać Boga, żeby widzieć Boga, żeby rozumieć Boga. Starajmy się o to, żeby głos Boży docierał do naszych serc, żebyśmy nie tylko byli zainteresowani tymi sprawami wokół nas, Żebyśmy byli wrażliwi na głos Boży, na prowadzenie Bożego Ducha. Bo Bóg chce nas prowadzić. Bóg chce do nas mówić. Bóg chce nam pokazywać różne rzeczy. Dawać nam jakieś odczucia, jakiś kierunek nadawać naszemu życiu. Bądźmy mężami, którzy słyszą i widzą i rozumieją to, co Bóg czyni. Więc kończąc, chcę powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że dobry mąż to niekoniecznie idealny mężczyzna, bo takiego nie znajdziecie, nie znajdziemy, ale to człowiek, który cały czas chce być lepszy, chce być trochę lepszy. Nie od razu idealny, ale chce być trochę lepszy. I to, że chce być lepszy, to sprawia, że poszukuje dobrych wzorców. Dobrych wzorców. Najlepszym wzorcem jest dla nas sam Bóg. Poszukuje w Bogu. W Bogu siły. Poszukuje w Bogu odwagi. Poszukuje w Bogu tych cech, których mu może brakuje. Bo wie, że w Bogu to wszystko jest. Tak? W Bogu jest wszystko, czego potrzebujemy. Wszelka siła nam potrzebna, wszelkie umiejętności, cechy, wszystko jest w Bogu. Chcemy być coraz bardziej podobni do wzorca, którym jest Bóg. Chcemy się również uczyć, czym jest miłość. Uczyć się, czym jest miłość. Chcemy być mężami i ojcami, którzy przełamują jakieś pokoleniowe, złe wzorce i chcą okazywać miłość, chcą dawać miłość, chcą dzielić się miłością. Aby to robić, musimy czerpać z Bożej miłości, musimy odkrywać, że Bóg jest miłością, że Bóg nas kocha i wtedy możemy dawać tę miłość dalej, możemy dawać ją swoim żonom, możemy dawać ją swoim dzieciom. Nie zapomnijmy mówić swoim żonom, że je kochamy. Nie zapomnijmy mówić swoim dzieciom, że je kochamy. Tworzymy w ten sposób fantastyczne podłoże dla ich życia, dla ich przyszłości. Uczymy się miłości, kochani. Ale też chcemy pamiętać, że jakaś odpowiedzialność na nas spoczywa, że Bóg włożył w nas takie predyspozycje i takie cechy i oczekuję, żebyśmy nieśli męską odpowiedzialność w swoich małżeństwach, w swojej rodzinie, żebyśmy podejmowali decyzje, żebyśmy nie byli obojętni na to, co się dzieje, żebyśmy nie żyli tak po prostu z dnia na dzień i niech to idzie tak, jak idzie, ale żebyśmy stali na wysokości zadania i przez Boże prowadzenie, przez Bożą pomoc prowadzili nasze rodziny, nasze małżeństwa w dobrym kierunku. Amen? Więc dobry to nie oznacza idealny. Dobry to po prostu ten, który chce być lepszy. Chce być lepszy i pracuje nad tym cały czas. Panowie, to na tyle, ale nie martwcie się, za tydzień powiemy coś o żonach, to dopiero będzie. Powstańmy do modlitwy. Kościół składa się z ludzi. Kościół to ludzie, tak jak dzisiaj Janusz powiedział. Kościół to my. Czyli Kościół to rodziny. Kościół to małżeństwa. Jakość Kościoła zależy od jakości naszych rodzin, od jakości naszych małżeństw. Dlatego módlmy się teraz, kochani, o małżeństwa. Wiecie, jak dzisiaj małżeństwo jest narażone, atakowane. Wiecie, jak jesteśmy często zagonieni. Jak często gdzieś te relacje nie są takie dobre, jak powinny być. Są różne presje, są różne wyzwania życiowe, różne kłopoty i wszyscy to przeżywamy, kochani. Ale módlmy się, aby Bóg błogosławił nasze małżeństwa. Módlmy się, aby Bóg błogosławił nasze rodziny. Módlmy się, aby to też przekładało się na jakość naszego Kościoła.
Módlmy się o to dzisiaj i błogosławmy swoje małżeństwa. Jeśli jeszcze nie jesteś w związku, to ani się nie spiesz, byleby tylko ktoś był, ani nie oczekuj ideału. Módl się o właściwą osobę. Módl się o właściwą osobę, a Bóg jest dobry i daje to, co najlepsze. Tak? Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem mężem, Bogiem ojcem, Bogiem przyjacielem. I dziękujemy Ci dzisiaj za wszystkie małżeństwa, za wszystkie rodziny, za wszystkich też za wszystkie też osoby samotne, stanu wolnego. Za wszystkich, którzy tworzą ten Kościół. I dzisiaj prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Panie, ci, którzy są jeszcze w stanie wolnym, prosimy, abyś zachował od złych wyborów, od złych decyzji. Panie, aby nie szli na kompromisy, abyś dał im właściwych partnerów życiowych, Panie, odpowiednie żony, odpowiednich mężów. Modlimy się o wszystkie małżeństwa w naszym Kościele, Panie. Modlimy się, abyś umacniał nasze małżeństwa, abyś ochraniał od złego, abyś chronił miłość w naszych małżeństwach, chronił, Panie, bliskość, aby małżeństwa były silne, zdrowe, nieskalane grzechem, nieskalane niemoralnością, nieskalane brudem tego świata, nieskalane złem. Prosimy Cię o to, Panie. Umacniaj małżeństwa, umacniaj rodziny. Błogosław nas, błogosław nasze małżeństwa. I dzisiaj, Panie, szczególnie modlimy się o mężów, o wszystkich mężów, którzy tutaj są, Panie. Modlimy się, abyś błogosławił każdego męża. Abyś sprawiał, że będziemy stawali się coraz lepsi. Coraz bardziej podobni do Twojego wzoru. Coraz bardziej oddani swoim żonom, swoim rodzinom. Tymi, którzy nie są połamanymi parasolami, ale tymi, którzy dają bezpieczeństwo, dają miłość i dobrze prowadzą swoje domy, swoje rodziny. Błogosław wszystkich mężów, błogosław nas, Panie. Pomóż nam, Panie, stawać się lepszymi. Pomóż nam, Panie, stawać się lepszymi. Sprawa, by było w nas to pragnienie, ta motywacja i to staranie. To staranie, abyśmy nie byli obojętni na to, jacy jesteśmy. Abyśmy szanowali nasze żony, abyśmy miłowali nasze żony, abyśmy okazywali dużo ciepła naszym dzieciom, abyśmy mogli przerwać, jeśli to jest konieczne, przerwać jakiś kult zimnego, obojętnego ojca w swojej rodzinie. Prosimy Cię, daj nam do tego siłę, daj nam do tego łaskę, daj nam do tego siłę, Panie, abyśmy tworzyli nowe pokolenia, dobre pokolenia, błogosławione pokolenia. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Halleluja. Dzisiaj też wspomniałem o tym, że Pan Bóg jest dobrym mężem, pełnym miłości. Nigdy Go nie widzieliśmy, nawet nie wiemy, jak wygląda, a Go kochamy. I On nas kocha. On kocha każdego, kto jest na tej sali. Każdego człowieka kocha taką samą wielką miłością. I dzisiaj, jeśli jesteś tutaj, brakuje w twoim życiu Bożej miłości, miłości Ojca w niebie, to zapraszam Cię, otwórz swoje serce na tę miłość. Zapraszam Cię, zachęcam Cię, otwórz swoje serce na Bożą miłość. Z tą miłością jest tak jak z powietrzem. Jak otworzysz jakiś pojemnik, od razu do tego pojemnika powietrze wchodzi. Próżnia jest tylko tam, gdzie jest szczelnie zamknięty pojemnik, gdzie powietrze nie dochodzi. Ale jeśli otworzysz ten próżniowy pojemnik, od razu powietrze wejdzie, tak? Tak też jest z Bożą miłością. Boża miłość jest tutaj. Boża miłość jest. Duch Święty jest na ziemi. Jego miłość jest rozlana. Możesz tą miłością oddychać, możesz się zanurzyć w tej miłości, ale otwórz swoje serce. Zrezygnuj z tej próżni. Zrezygnuj z próżni. I otwórz swoje serce na Bożą miłość. Jeśli potrzebujesz Bożej miłości w swoim małżeństwie, w swoim życiu i w ogóle w relacji z Bogiem, W relacji z Bogiem nie ma tej więzi miłości w twoim życiu. Tego brakuje. Jest jakiś strach przed Bogiem może, jest jakaś wiedza o Bogu, jest jakaś tradycja może, ale gdzie miłość? Gdzie miłość? A Bóg jest miłością, tak? Otwórz swoje serce. Teraz jeszcze będzie krótka modlitwa, krótka refleksja, podczas której zachęcam każdego z was. Otwórzmy swoje serce na miłość Bożą. I powiedz Bogu: Boże, pragnę Twojej miłości. Pragnę Twojej miłości. Pragnę więcej Twojej miłości. Pragnę poznać Twoją miłość. I jestem pewien, że fale Jego miłości, rzeki Jego miłości będą wpływały do naszego życia. Bo On jest dobry dla nas, tak? On jest dobry, On ma dla nas tę miłość cały czas. Panie, otwieramy swoje serca na to, przed Tobą i Panie, wołamy, pragniemy Twojej miłości. Panie, jeśli ktokolwiek jest na tej sali, kto żył do tej pory w próżni, bez miłości Ojca, pomóż nam teraz, Panie, otworzyć swoje serca. Pomóż nam otworzyć swoje serca. Pomóż nam przyjąć dzisiaj wielką miłość Twoją, Panie. Wielką miłość Twoją. Halleluja. Zapraszamy Cię, Boże. Przynieś miłość do naszych serc. Przynieś miłość do naszego życia. Boże, jeśli ktoś tu jest, kto jeszcze Ciebie nie zna, kto jeszcze nie rozumie, że możesz być tak bliski, pełen miłości, prosimy Cię, Boże, niech każde serce się otworzy przed Tobą. Niech każde serce zaufa Tobie. Niech zawoła: Jezu, bądź moim Zbawicielem, bądź moim Panem, przebacz moje grzechy. Wypełnij mnie swoją miłością. Tak, Panie, Twoje błogosławieństwo niech spoczywa na tym Kościele, Panie. Twoja łaska, Twoja dobroć, Twoja miłość, Twoja ochrona, Panie, Twoje prowadzenie. Wszelkie błogosławieństwo niech będzie naszym udziałem w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.